Jest 15. Poniedziałek, 6 czerwca, wiadomości w Polskim Radiu PIK. Tatiana Adonis, zapraszam. Na początek zaglądamy na bydgoskie ulice, gdzie przez godzinę były poważne utrudnienia w ruchu. W okolicy skrzyżowania Ulicy Lubelskiej z Dworcową tramwaj zderzył się z samochodem. Ruch tramwajów na tym odcinku był wstrzymany. Z informacji sprzed chwili wynika, że pracownikom MZK udało się już jednak usunąć skutki kolizji. Sytuacja wraca więc do normy. Środki z 500+ w Szubinie są wypłacane od 23 maja. Nie było żadnej miesięcznej lokaty. Tak Monika Hejnich z szubińskiego ratusza odnosi się do artykułu Wprost. Jak podano, dziennikarze nieoficjalnie dowiedzieli się, że przelane przez wojewodę na konto Szubina pieniądze zamiast do ludzi trafiły na miesięczną lokatę. To miało spowodować opóźnienia w wypłatach.
Nie, żadnej lokaty nie zakładaliśmy, natomiast termin majowy dopiero pierwszych wypłat wynikał z tego, że staraliśmy się przygotować decyzję dla jak największej ilości osób, które ubiegają się o świadczenie. Realizując świadczenie 23-4 maja, przygotowaliśmy decyzję dla osób, które w pierwszych 3-4 dniach tak naprawdę złożyły wnioski o świadczenie 500+.
Od pracownika szubińskiego ratusza nie uzyskaliśmy informacji, od kiedy pieniądze przelane przez wojewodę były na koncie w Szubinie. Dorota Hasy, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, informuje, że pierwsze pieniądze do Szubina zostały przekazane 4 i 6 kwietnia. Zdążyli w ostatniej chwili. W gminie Bobrowniki policjanci uratowali kobietę, która po kłótni z matką próbowała popełnić samobójstwo. Funkcjonariusze odcięli zaciśniętą pętlę na szyi 64-latki i podjęli reanimację. Kobieta trafiła pod opiekę lekarzy. Tymczasem w Brodnicy policjant po służbie uratował życie nieprzytomnej kobiecie. Funkcjonariusz wybrał się z rodziną na festyn w jednej ze szkół. W pewnym momencie dostał sygnał o kobiecie leżącej w pobliżu sceny. Przeprowadził reanimację i poprosił o wezwanie znajomego lekarza, który również prywatnie przebywał na imprezie. Zjawili się też strażacy z maską i butlą z tlenem. Do czasu przyjazdu karetki policjant wspólnie z lekarzem wykonywali masaż serca. Kobieta trafiła pod opiekę specjalistów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomił nową infolinię konsumencką pod numerem 801-440-220. Można uzyskać pierwszą pomoc w przypadku sporu. Konsultanci prawnicy dyżurują od poniedziałku do piątku między 8 a 18. Infolinia to pierwszy kontakt dla każdego konsumenta, który ma problem z przedsiębiorcą i chciałby uzyskać odpowiedź, jak skutecznie dochodzić swoich praw. Eksperci udzielają informacji o obowiązujących przepisach oraz o innych instytucjach, które świadczą specjalistyczne porady. Uzyskanie pomocy prawnej jest bezpłatne, ale konsumenci ponoszą koszty połączenia zgodnie z taryfą swojego operatora. A szczegóły można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl. I tą informacją kończymy. Kolejne wiadomości o 16. A dziś w regionie pogodnie, już nie tak gorąco, jak to bywało ostatnio. Na termometrach maksymalnie od 20 do 22 stopni, wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany.
Serwis sportowy, Małgorzata Burchardt. Dzień dobry. Siatkarze Meksyku jako ostatni wywalczyli awans do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, wygrywając z Tunezją 3-1 na zakończenie turnieju kwalifikacyjnego. To oznacza, że znany jest już podział na grupy w turnieju olimpijskim. Polska zagra w grupie B razem z Iranem, Rosją, Argentyną, Kubą i Egiptem. W grupie A znalazły się Brazylia, Stany Zjednoczone, Włochy, Kanada, Francja i Meksyk. Do ćwierćfinałów awansują po 4 zespoły. Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro odbędą się w dniach 5-21 sierpnia. Turniej siatkarzy rozpocznie się 7 sierpnia, a dziś piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się w Krakowie z Litwą w ostatnim kontrolnym meczu przed rozpoczynającymi się w piątek mistrzostwami Europy we Francji. Lesław Ćmikiewicz, były reprezentant Polski, trener, uważa, że selekcjoner Adam Nawałka powinien potraktować to spotkanie jako okazję do przetestowania wariantów gry w obronie.
Podejrzewam, że selekcjoner to już ma skład swój w głowie już dawno, natomiast tutaj ten mecz będzie służył takiemu przetarciu. To jest taki trening, po prostu trening. Jest to szansa na to, żeby wypróbować jeszcze scementować linie defensywne, bo tutaj mam najwięcej zastrzeżeń. Dużo się mówi o Piszku, że to taki doskonały obrońca, a on raczej jest rozliczany z gry ofensywnej, nie defensywnej, a jak mamy słabszą tą defensywę, to kto na tej lewej obronie, czy tej Jędrzejczyk, czy Wawrzyniak, i trener o tym wie. Dla niego to będzie taki, oprócz treningu, to jeszcze sprawdzian, odpowiedź na niektóre pytania.
Początek spotkania o godzinie 18:00. Do Francji reprezentacja wyleci jutro. Pierwszy mecz biało-czerwoni rozegrają 12 czerwca z Irlandią Północną. 16 Polska zagra z Niemcami, a 21 z Ukrainą. Mistrzostwa Europy zakończą się 10 lipca. Bydgoszcz prezentuje się w Krakowie. Przedstawiciele Grodu nad Brdą pojechali do stolicy Małopolski, gdzie promują Bydgoszcz jako miasto sportu. W przyszłym roku Bydgoszcz gościć będzie uczestników Euro do lat 21. Oprócz Bydgoszczy także Kraków, Kielce, Tychy, Lublin i Gdynia. A dziś w Krakowie odbywa się prezentacja miast gospodarzy. Relacja w naszym programie popołudniowym po godzinie 16. A skoro o futbolu mowa, dziś ma się też wyjaśnić, kto będzie nowym właścicielem bydgoskiego klubu i komu sprzedał swoje udziały Radosław Osuch. Posiedzenie Rady Nadzorczej Zawiszy zaplanowano na godzinę 17. A nasze wiadomości sportowe wieczorem o 21 i 22.
Reklama. Piąte jubileuszowe święto wsi w Ciechocinie. Już 12 czerwca poznasz rękodzieło twórców ludowych z całej Polski oraz tradycyjną kuchnię. Obejrzysz występy zespołów pieśni i tańca. Zwiedzisz wioskę ginących zawodów, park starych maszyn rolniczych. A do czasów przedwojennych przeniosą cię pokazy walk ułańskich, ludowe zwyczaje i dawne prace polowe. Wielki finał. Koncert zespołu Bratanki. 12 czerwca przyjedź do Ciechocina. Zaczynamy o 11. Gmina Ciechocin zaprasza.
Panie lektorze, co mamy dla fanów kina z okazji urodzin Canal Plus?
Panie Rafale, Canal Plus do wypróbowania za 21 zł na start.
A dla kibiców, panie lektorze?
Panie Rafale, wszystkie mecze Mistrzostw Europy 2016 bez dodatkowych opłat w ofercie z Multiroom.
A jak to zamówić, panie lektorze?
Panie Rafale, zadzwoń 4 2 i 5 0. Koszt połączenia według stawek operatora 21 zł to cena po wyrażeniu zgód marketingowych zależna od warunków promocji dostępnych na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Multiroom na 24 miesiące. Abonent ponosi opłaty za Multiroom zgodnie ze szczegółowymi warunkami.
Zamek Krzyżacki z najwyższą krzywą wieżą w Polsce. Zabytkowy most w Kozłowie wtopiony w malowniczy krajobraz. Kościoły z wyjątkową sztuką sakralną. Mennonicka chata w Chrystkowie i pobliskie Gruczno kuszące regionalnym smakiem. A wszystko w rytmie muzyki z Krainy Łagodności, bluesa i orkiestr dętych. Tylko tutaj żywa historia i bogata kultura współistnieją z aktywnym sportem i wypoczynkiem wtopione w pejzaż diabelców podkreślonych wstęgą Wisły. Gmina Świecie. Porusza wyobraźnię. www.świecie.eu.
Zamieszkaj na Czyszkówku z widokiem na Brdę. Tu cisza i powiew świeżego powietrza ukoją nerwy Twe. Wybierz apartamenty oferowane przez SIM, gdzie po ciężkim dniu odpoczniesz i nabierzesz sił. Rankiem śpiew ptaków budzić będzie Cię. Wtedy powiesz, jak na Łobrzenickiej cudnie mieszka się. www.sim.bydgoszcz.pl. Telefon 52 373 10 21.
Reklama.
Kampania społeczna.
To dramat wzięty z życia, nie z teatru. Ból zniewala, upokarza. A przecież dziś medycyna potrafi skutecznie z nim walczyć. Chorujesz, cierpisz? Domagaj się od lekarzy specjalistycznej terapii przeciwbólowej. Bądź reżyserem swojego życia. Nie kłaniaj się bólowi. I nie ból się.
Bądź wolny od bólu. Organizatorem kampanii Nie ból się jest Koalicja na rzecz walki z bólem. Wygrajmy z bólem. Szczegóły na www.niebulsie.pl.
Kampania społeczna.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Ireneusz Sanger.
A także Jacek Domachowski, witamy, dzień dobry. Już za chwilę o finale kampanii Drugie Życie w Bydgoszczy, akcji adresowanej do młodzieży, poświęconej transplantologii. Mówić będziemy także o tym, że policjanci ze świecie apelują bez wyprzedzenia informować ich o chęci sprawdzenia autokaru przed wyjazdem na szkolną wycieczkę. 1699. Tyle osób w Polsce czeka obecnie na przeszczep narządu. W Bydgoszczy dobiega końca kampania Drugie Życie. Akcja skierowana była do młodzieży. Dzięki niej ma wzrastać się świadomość społeczna w zakresie transplantacji.
Drugie życie zyskali Monika Bielik i Jan Stępniak. Rozpoczęli je po przeszczepie nerki. Dziś są ambasadorami kampanii, aktywni i szczęśliwi.
Wolność od dializ przede wszystkim.
Przed przeszczepieniem dializowałem się rok i 7 miesięcy metodą otrzewnową, codziennie po 13 godzin. Natomiast po przeszczepieniu jestem osobą, można powiedzieć, oprócz tego, że biorę leki zdrową, uprawiam aktywnie sport, pracuję, jeżdżę po świecie, podróżuję. Także mogę właściwie robić wszystko, nie mam jakichkolwiek ograniczeń. Także tu zdecydowanie wolność.
Czuję się to drugie życie. życia. Przepiękne, szczęśliwe, pełne radości, pełne aktywności.
Pamiętają Państwo ten moment, kiedy dowiedzieli się Państwo, że będzie przeszczep, że to już może się stać za chwilę?
To było w nocy tak naprawdę i praktycznie byłam przeszczęśliwa. Przeszczęśliwa to jest nie do opisania. No a później to już coraz lepiej.
A kiedy pani obudziła się po operacji?
Pierwsza myśl to przede wszystkim, że już nie będę musiała mieć dializ. I że sikam, że nerka pracuje.
Wiem, że dla normalnej, zdrowej osoby, którą nie wiem, spotykamy na co dzień na ulicy, to jest w ogóle jakaś abstrakcja i patrzy na to jak na jakiegoś nienormalnego, który się cieszy z tego, że oddaje mocz. Ale tak, dla znacznej większości osób po przeszczepieniu, które podczas dializ nie oddawały moczu, no to jest niewyobrażalna radość, której no nie wiem, chyba nawet trudno słowami wyrazić.
Uczestnicy kampanii Drugie Życie.
Doktor Aleksandra Woderska, Klinika Transplantologii w Bydgoskim Szpitalu imienia Jurasza.
Zostali zapoznani z taką liczbą 1533. To jest taka liczba, która była kojarzona z początkiem tej kampanii i ona określała liczbę osób oczekujących na krajowej liście oczekujących, którzy mają status aktywny, czyli takich, którzy mogą o każdej porze dnia i nocy zostać poinformowani, że zostali wytypowani do przeszczepienia narządu. To były dane z listopada 2015. Niestety po pół roku ta liczba już jest inna i wynosi 1699. Niestety liczba pacjentów, którzy oczekują na przeszczepienie narządu w Polsce, wzrasta.
Wiele osób nie zdaje sobie nawet na co dzień sprawy, jak szybko możemy stać się biorcą narządu. Niedoleczona grypa, zapalenie mięśnia sercowego, uszkodzenie wątroby przez leki, które możemy kupić na stacji benzynowej czy w dyskoncie. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak szybko sami nie tyle mogą stać się dawcą, co biorcą narządu.
Szansa na przeszczepienie jest owocem edukacji w społeczeństwie.
Projekt Drugie Życie to szereg spotkań. Lekarze i pacjenci po przeszczepach odwiedzali szkoły i edukowali, podsumowuje profesor Zbigniew Włodarczyk, transplantolog. Dodaje, że pomysły na propagowanie idei transplantacji były interesujące.
Ci ludzie mieli pomysły, czasami bardzo ciekawe, ale mieli przede wszystkim bardzo dużo pytań. Te spotkania były oczywiście różne. Były szkoły, które były mniej aktywne, były szkoły, które włożyły w przygotowanie programu bardzo wiele wysiłku. Czasami ograniczaliśmy się jedynie do wykładu, ale bardzo często była to wspaniała interakcja z młodzieżą.
Dla Popołudnia z nami Sława Skibińska-Dmitruk.
Dodam jeszcze, że najciekawsze szkolne projekty dotyczące idei transplantacji znane będą 16 czerwca.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Coraz więcej chętnych na policyjne kontrole autokarów. Rodzice chcą być pewni, że ich dziecko jedzie z trzeźwym kierowcą, który prowadzi sprawny autokar. Trzeba jednak pamiętać, aby zgłosić taką kontrolę wcześniej.
Kontrolę zgłaszamy oficerowi dyżurnemu policji. Nie należy tego robić w dniu wycieczki. Zgłaszajmy kontrolę wcześniej, bo policjanci muszą dokładnie zaplanować takie badanie pojazdu i kierowcy. Maciej Rakowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.
W okresie letnim mam bardzo dużo sprawdzeń stanu technicznych autobusów, jednakże chciałbym zaznaczyć, że prosimy o wcześniejszą informację do nas, aby dany autobus został sprawdzony.
Kontrola polega na sprawdzeniu stanu technicznego, stanu opon, układu kierowniczego, hamulców i świateł oraz uprawnień kierowców.
Bardzo ważny jest stan techniczny autobusu, jednakże także bardzo ważny stan jest trzeźwości kierującego tym autobusem. Zdarzały się takie przypadki, że kierowca był nietrzeźwy albo pojazd nie nadawał się do dalszego ruchu, a policjanci zatrzymali za uchybienia, czyli niesprawność autokaru, dowód rejestracyjny.
Czy zdarzyło się Państwu kiedyś zadzwonić na policję, jak dzieci wyjeżdżały na wycieczkę, żeby była kontrola autokaru?
Nie próbowaliśmy tego sposobu. To jest dobry sposób i będziemy pewni na 100%.
Dzieci trochę urosną, bo jeszcze chyba nie jeżdżą na takie wycieczki długie.
Jeżdżą. Jedzie niedługo i na pewno kontrola policji będzie, ale to zadzwonią ze szkoły.
To jest dla bezpieczeństwa dzieci w końcu. To nie jest nic dziwnego. Rodzice są wtedy pewni, że zrobili wszystko, żeby dzieci bezpiecznie dojechały i wróciły.
Kto powinien dzwonić? Szkoła czy rodzice?
Dobrze by było, gdyby zadbała po prostu z automatu szkoła, tak? Nikomu by nie umknęło i też...
Kilkunastu rodziców nie musiałoby wydzwaniać na policję, dokładnie. Tylko jedna osoba ze szkoły dzwoni i umawia taki autokar na kontrolę.
Tak by było chyba najwygodniej, no bo właśnie trudno rodzicom się porozumieć, kto już dzwonił, kto nie dzwonił w tej sprawie i tylko jest zamęt, tak? I na policji, i wśród rodziców. A tak byłoby załatwione od ręki.
Powinny być obowiązkowe takie kontrole?
Tak, z całą pewnością tak, no bo to jednak jest sprawdzenie stanu technicznego, tak,
przed wyjazdem nigdy tego bezpieczeństwa nie jest za dużo, tak naprawdę, tak?
Sam jest pan rodzicem?
Tak.
Serce drży, jak dziecko gdzieś wyjeżdża?
No zdarza się, że te wątpliwości się w pewien sposób pojawiają.
Właśnie, czy szkoła zadzwoniła, czy ja mogłem, czy może ktoś inny z rodziców zadzwonił?
Dużo się słyszy, tak, na ten temat w mediach, chociaż myślę, że ten stan pojazdów też się zmienia, tak, jest coraz lepszy, nie ma się co oszukiwać. Niemniej jednak, no, są, tak jak wszędzie, ludzie i ludziska i te samochody dbają lepiej i gorzej, więc ten stan przewożenia może być różny, tak? I stan pojazdów może być różny.
Przede wszystkim tak, trzeźwość kierowców, bo zdarza się, że i kierowcy są nieraz pod wpływem alkoholu, czy po przepiciu, nie?
Czyli to powinien być taki nawyk z automatu, może to powinno być obowiązkowe, żeby każdy taki autokar był kontrolowany.
Tak, tak, to jest dobrze by było, nie? Żeby tak, tego... Tak, tak. Bez kontroli, no to ja sobie nie wyobrażam dziecka wypuścić teraz w tych w ogóle czasach.
Jeśli chodzi o Bydgoszcz, to jest stały punkt kontroli autokarów. Przy hali sportowo-widowiskowej Łuczniczka w Grudziądzu takie kontrole prowadzone są na parkingu zbieg ulicy Włodka i Halera w Chełmnie na dworcu PKS-u. Natomiast policjanci z powiatu świeckiego jeżdżą w miejsca wezwania przez rodziców bądź nauczycieli. Stąd prośba, żeby takie kontrole zgłaszać wcześniej. Głosy w obronie praw obywatelskich zdominowały wysłuchanie publiczne w sprawie ustawy antyterrorystycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Kilkadziesiąt organizacji i instytucji przedstawia swoją opinię w sprawie rządowego projektu, nad którym pracuje obecnie Sejm. Nowe przepisy dają służbom państwa więcej kompetencji w ściganiu i zapobieganiu przestępczości terrorystycznej. Na spotkaniu mówiono m.in., że ustawa pozwoli łatwiej inwigilować obywateli w internecie i ograniczać podstawowe prawa jednostki. Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka powiedział, że proponowane przepisy pozwolą m.in. służbom łatwiej inwigilować i kontrolować obcokrajowców, w tym pobierać materiał genetyczny.
Kto nam zagwarantuje, proszę państwa, że za dwa lata nie przyjdzie kolejny minister, inny układ rządzący i powie, ale przecież tutaj pobieramy takie dane od cudzoziemców. Chyba nic nie stoi na przeszkodzie temu, abyśmy też pobierali je od obywateli Rzeczypospolitej.
Mariusz Busiło z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji zwrócił uwagę na praktyczne komplikacje, jakie niesie ustawa dla dostawców internetu.
Jeżeli przyjdzie do nas klient, który powie, że nie działa mu usługa, będziemy musieli mu powiedzieć, słuchaj, no nie działa ci, no, składam reklamację, chciałbym odszkodowanie. To jest strasznie tajna rzecz, ja ci nie mogę powiedzieć, ale to nie z naszej winy ci nie działa. Po prostu ci nie działa, bo ci nie działa. Naprawdę usłyszeliśmy od posłów, że tak właśnie ma być. Usłyszeliśmy od strony rządowej, że tak właśnie ma być. Nie możemy informować.
Obecny na sali ekspert do spraw terroryzmu z Kolegium Civitas Krzysztof Lidel powiedział, że część rozwiązań zawartych w projekcie była postulowana przez służby, ale należy zwiększyć kontrolę nad ich stosowaniem.
W tych wszystkich proponowanych rozwiązaniach przez służby, których ja nie jestem wszystkich akurat takim gorącym zwolennikiem, myślę, że część z nich moglibyśmy sobie spokojnie darować, można ten nadzór wprowadzić. To nadzór, który będzie bardzo efektywny, ponieważ no, system sądowniczy ma szansę wszystkie te uprawnienia, które są wprowadzane, po prostu nadzorować.
Projekt ustawy antyterrorystycznej wprowadza czterostopniową skalę alarmową, która w określonych sytuacjach zwiększa kompetencje służb, pozwala m.in. łatwiej inwigilować i wydalać podejrzanych cudzoziemców. Nakazuje też rejestrowanie na nazwisko właściciela kart telefonicznych, tzw. prepaidów. Polskie Radio PIK, popołudnie z nami i to będzie m.in. temat naszych dzisiejszych rozmów. Czy są państwo gotowi zrezygnować z części swobód czy prywatności? Czy akceptują państwo taką sytuację? Jeśli zwiększyłoby to bezpieczeństwo i pozwoliłoby na skuteczniejsze zwalczanie przestępczości czy terroryzmu, czy obawiają się jednak państwo zbytniej ingerencji służb w prywatność? Zapraszam do rozmów 52 345 5090 345 5060. PIK@radiopik.pl, a SMS-y proszę nadsyłać pod numer 70906. Wystarczy wpisać PIK, treść opinii. Proszę również podać swoje imię.
Today.
Duże pytanie, czy są Państwo gotowi zrezygnować z części swobód czy prywatności, jeśli zwiększyłoby to bezpieczeństwo i pozwoliło na skuteczniejszą walkę z przestępczością czy terroryzmem? Jeśli tak, to pod jakimi warunkami powinno się to odbywać? Czy może obawiają się Państwo zbytniej ingerencji służb? 52 345 50 90 345 50 60 pik@radiopik.pl, SMS-y proszę nadsyłać pod numer 70906, wystarczy wpisać pik, treść opinii, proszę również podać swoje imię, a może Państwo nie obawiają się albo nie interesują się tym, bo korzystają z internetu czy telefonii komórkowej rzadko. Czekam na Państwa opinie, SMS-y i listy elektroniczne. Radio PIK, popołudnie z nami, dzień dobry.
Powiem się bardzo uprzejmie, Bogdan z tej strony.
Witam panie Bogdanie.
No, przykręcono tą wolność i to dokładnie powiem, bo terrorysta, jak przyjedzie z zachodu, to znaczy się konkretnie z takiego kierunku zachodu, a nie z państwa zachodniego, no na przykład powiedzmy z Syrii, niech przyjedzie sobie, nie? No i co? I on na przykład te karty, musimy się teraz nazwiskiem i imieniem rejestrować, po pierwsze.
Jeszcze nie, tak, jest
ja
projekt.
Komuś mam w kiosku ruchu podawać swoje dane personalne. W głowie to się nie mieści, to wymyślono. To jest po pierwsze. Po drugie, nawet jeżeli to będzie wszystko prawie, że tak jakby na abonament, bo będą pełne dane personalne, to taki, który przyjeżdża z cudzoziemiec, jakiś tam terrorysta do Polski, przecież on przyjedzie z komórą, ze swoją kartą albo z kilkoma kartami, więc o co chodzi? Nie chodzi o terrorystów, tylko chodzi o nas, o szarych polskich obywateli, żeby ich uwalić, żeby wiedzieć, o czym rozmawiają, ile mają na kasę nabite fiskalną, a ile mają nie nabite, ile tam w domu pieniążków jest na kupce i tak dalej, i tak dalej. Nie mówi się tego, jakie urząd skarbowy ma uprawnienia w tej chwili, policja skarbowa. Ludzie nawet nie wiedzą, że istnieje policja skarbowa. Teraz dojdą uprawnienia jeszcze tej normalnej, zwykłej policji, policji śledczej i tak dalej, i tak dalej. Przecież policja skarbowa w tej chwili na pewno nas słucha, panie dyrektorze, o czym rozmawiamy, ale akurat nie o pieniądzach. Kłaniam się bardzo uprzejmie.
To była opinia pana Bogdana z Włocławka. Do usłyszenia. 52 345 50 90 345 50 60 również. Polskie Radio PIK popołudnie z nami. Kolejny głos w naszej dyskusji, tym razem pan Maciej, dzień dobry.
Witam, dzień dobry. A to właśnie tej inwigilacji, tak króciutko uważam, że to zupełnie nie ma sensu, bo to chodzi o inwigilację na zwykłych obywateli, bo ci terroryści, ci, których chcieli, to nie są mądrzejsi od nich tak naprawdę i myślę, że takie rzeczy to zupełnie nie mają sensu. To nie tak to działa. Nie tak to działa, bo są naprawdę inteligentni ludzie, którzy potrafią przeciwko takiemu rządowi naszemu na przykład działać. A czy ja mogę na inny jeden temat taką prośbę zostać?
A panie Macieju, powracając jeszcze do naszego głównego tematu, tak? To znaczy, że pana zdaniem nie należy podejmować jakichkolwiek działań?
Znaczy jakiekolwiek tak, tylko nie działania, które tak naprawdę ograniczają swobodę nam, zwykłym obywatelom. Bo ja sobie nie życzę, żeby mnie jakiś tam pan, ktoś podsłuchiwał albo cokolwiek robił. Nie życzę sobie absolutnie. No po to mamy demokrację, nie po to nie walczyliśmy, żeby w tej chwili znowu mnie ktoś obsługiwał. Będę gadał przed telefon z panem tu w radiu na przykład, będzie rozmowa kontrolowana. Taki żart.
Tak jest.
Ale no nie życzę sobie tego, żeby mnie ktokolwiek podsłuchiwał, śledził i tak dalej, obserwował, absolutnie.
Bo to trochę wygląda, jakbyśmy rzeczywiście żyli pod okiem Wielkiego Brata?
No absolutnie, Wielki Brat nam nie jest potrzebny, nie. mamy małego brata takiego, który rządzi i to jeden tylko został.
Tyle pan Macie, dziękuję, do usłyszenia. 52 345, już wykorzystaliśmy czas, panie Macieju. 52 345 50 90 345 50 60 również. Po południu z nami, halo, dzień dobry.
Wiesława mówi. Można mówić?
Tak, pani Wiesława.
Ja się zgadzam z wypowiedzią obydwu panów i uważam, że to jest sposób na społeczeństwo, nowa metoda, która kiedyś była stosowana i jest powtarzana, jak gdyby, albo przynajmniej jest taka chęć, żeby powtórzyć ten rytuał sprzed lat. To chodzi o to, żeby po prostu wziąć obywateli za twarz krótko i cugle przykrócić, żeby tutaj nie pełzająca jakaś rewolta, o to, której się tutaj wciąż klepie, bo boją się opozycji, boją się niezadowolenia społeczeństwa, wiadomo, jakieś tam kręgi polityczne. Natomiast
powiem tak, zmiany przepisów domagały się służby nie tylko za czasów tego rządu, to tak na marginesie, natomiast generalnie pani zdaniem te rzeczy idą zbyt daleko, zbyt głęboko, jak rozumiem.
Zbyt daleko, zbyt głęboko, na pewno można w jakiś sposób to oczywiście przeprowadzić bardziej dyskretnie i w koniecznej sytuacji, ale nie wobec całego społeczeństwa i zrobić z tego przepis obowiązujący, który będzie mógł sobie każdy stosować dowolnie, bo wiemy, jak się w tej chwili
ustosunkowują. No bo od lat stosowany jest chociażby monitoring, prawda?
Wystarczy monitoring, wystarczy jakieś takie konieczne w innych sytuacjach inne sprawy, sposoby inwigilacji, bo na to są sposoby, ale nie żeby specjalne ustawy wprowadzać i móc stosować to wobec całego społeczeństwa. To jest po prostu ubranie nas za twarz i my sobie z tego doskonale zdajemy sprawę.
Tyle, pani Wiesława, dziękuję, do usłyszenia. Do rozmów telefonicznych powrócimy za kilkanaście minut. Pisać mogą państwo przez cały czas.
Zasypiasz w otchłani jak ze snu. Oddychasz spokojnie tak. Ja czytam z oczu i twoich ust. Masz wszystko, czego pragniesz. Tylko błękit ciąga nas. Świat tajemnic, niespodzianek świat. Tylko błękit ciąga nas. Cały błękit niech się spełni. Niebo. Całe morze gwiazd są mapą twoich marzeń. Jesteś, widzę jak swoją twarz. Wynurzasz z oceanu. Ciąga nas świat tajemnic, niespodzianek świat. Tylko błękit wciąga nas. Cały błękit niech się spełni.
wciąga nas. Cały błękit niech się spełni.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
A w tej części naszego programu kolejna odsłona tegorocznego Święta Województwa, między innymi uroczysta sesja Sejmiku Województwa. W Toruniu we Włocławku świętowano jubileusz papieskiej pielgrzymki Jana Pawła II. W Toruniu odsłonięto pamiątkową tablicę. We Włocławku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Rafał Blechacz, honorowym obywatelem województwa kujawsko-pomorskiego, pianista, otrzymał tytuł w Toruniu podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa. W czasie sesji wręczono też wyróżnienia Stella Kopernikana. Otrzymały je toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych i Bydgoska PESA. Nadzwyczajna sesja odbywa się w ramach Święta Województwa.
Tytuł honorowego obywatela województwa kujawsko-pomorskiego nadano do tej pory prezydentowi Lechowi Wałęsie, kardynałowi Józefowi Glempowi i Marii Popiełuszko. W tym roku zdecydowano o przyznaniu go pianiście z Nakła nad Notecią, Rafałowi Blechaczowi. Jak podkreśla marszałek Piotr Całbecki, Rafał Blechacz osiągnął wszystko i to w pięknym stylu.
Dobrze, że utrwalimy jego portret właśnie teraz, kiedy jest młodym człowiekiem i będzie w ten sposób mógł być przykładem i dawać nadzieję i otuchę wszystkim innym młodym ludziom w naszym regionie. Każdy z nich ma świetne swoje talenty. Trzeba tylko w nie uwierzyć, odkryć i realizować w praktyce, w życiu. Więc Rafał Blechacz jest świetnym ambasadorem, ale takim jeszcze wewnętrznym dla młodych ludzi, który udowadnia, że wcale nie trzeba mieć 80 lat, żeby zostać obywatelem honorowym naszego województwa.
Radości i wzruszenia z przyznanego tytułu nie krył sam wyróżniony Rafał Blechacz.
Jest to duże wyróżnienie. Poprzedni laureaci to wielcy ludzie i cieszę się, że mogę dołączyć do tego grona. No, z tym regionem jestem bardzo silnie związany, także odbieram tę nagrodę bardzo emocjonalnie. Te trzy miasta, Nakło nad Notecią, Bydgoszcz i Toruń, to są te miejsca, które bardzo silnie są związane ze mną, bliskie mojemu sercu. I jako mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego cieszę się, że właśnie tę nagrodę dzisiaj odbieram.
Podczas uroczystej sesji sejmiku wręczono też najwyższe wyróżnienie, jakie może przyznać firmom samorząd województwa Stella Kopernikana. Otrzymały je Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych i Bydgoska PESA.
Tomasz Zabokicki, prezes pojazdów szynowych PESA Bydgoszcz SA. Pierwsze przetargi, jakie były organizowane w naszym województwie, to otwarte przetargi, bo tak zwanej darowizny nie ma. Jest walka konkurencyjna, ale były otwarte przetargi już wiele lat temu, blisko 15 lat temu. Mieliśmy szansę, wygraliśmy, skorzystaliśmy z niej, a więc województwo nasze dało nam szansę. My z niej skorzystaliśmy, więc 15 lat temu to się tak naprawdę zaczęło. A na co dzień zrozumienie. Na pewno można porozmawiać. Litości nie ma. Umowy obowiązują i zasady gry obowiązują. Natomiast abstrahuję już od samych przetargów i pojazdów, ale można liczyć na zrozumienie, na rozmowę o nauce, o studentach, o sposobie nauczania, o wielu innych aspektach, o pomocy na przykład małym i średnim przedsiębiorstwom.
Jarosław Józefowicz, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych. Taką największą w ostatnim czasie w Polsce inwestycją jest zakład w Kowalewie Pomorskim. Tam jest 5 technologii, czyli dla mnie 5 zakładów. Zatrudniamy ponad 1200 ludzi. To jest sukces. Od 19 lat w Toruniu organizujemy konferencję opieki długoterminowej. I mówimy z kolei pewno od 5, może od 6 lat, że chcemy, aby Toruń stał się stolicą opieki długoterminowej, europejską stolicą.
W czasie uroczystej sesji sejmiku biskupi diecezjalni wyrazili też swój akt poparcia dla inicjatywy samorządu województwa, by święty Jan Paweł II stał się patronem naszego regionu. Dla Popołudnia z nami, Monika Kaczyńska.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Wiele osób odwiedzających toruńskie lotnisko pytało o pamiątkową tablicę lub pomnik. W końcu jest. Na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu odsłonięto kamień z tablicą upamiętniającą wizytę papieża Jana Pawła II w Toruniu w tym miejscu 7 czerwca 1999 roku. O wspomnienie tego wydarzenia pytała Alicja Cichocka-Bielicka.
Na tablicy z wizerunkiem papieża Polaka widać m.in. śmigłowiec papieski, którym Jan Paweł II przemieszczał się podczas wizyty w Polsce w 1999 roku. Papieskich akcentów dziś na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu było więcej. W tym hangarze zwanym papieskim czekał na Ojca Świętego Papa Mobile. Wspomina na wizytę Jerzy Wiśniewski, prezes Pomorskiego Aeroklubu.
Wówczas na lotnisku toruńskim zgromadziło się tutaj około 300 tysięcy wiernych. Emocji było wiele. Papież przyleciał tutaj do nas 7 czerwca, dokładnie o godzinie 13:30. Z lotniska udał się do siedziby kurii biskupiej, tam zjadł posiłek, następnie udał się na uczelnię, tam się spotkał z naukowcami naszymi, no i tu cały czas ludzie wszyscy czekali na tym. I koło 18:00 papież przyjechał na lotnisko, 18:30 tam msza się zaczęła. No naprawdę wielkie przeżycie, no i później sam odlot papieża. Też tutaj stąd, tak pamiętam właśnie to słynne do zobaczenia papieża. To był rok 1999. No niestety, nie wiem czy papież to czuł, ale wielu z nas, on już był bardzo chory. 5 lat po tej wizycie papież zmarł. Do dzisiaj to pamiętam, no ciarki przechodzą. Bardzo często tutaj osoby odwiedzające lotnisko nasze pytały, czy jest jakieś miejsce, jest jakaś tablica, wręcz o pomnik pytali, bo to były osoby, które uczestniczyły w tej mszy.
Uczestniczyła w niej także Lidia Chojnacka, która wzięła dziś udział w uroczystości na lotnisku. Tak zapamiętała spotkanie z Janem Pawłem II.
Cudownie, to było takie przeżycie, że ja cały czas płakałam, że tak powiem. Nie mogłam powstrzymać łez, bo że Ojciec Święty już nie był taki sprawny jak zawsze. Tak było mi żal, że odchodzi tak powoli, nie? No i brak go teraz nam. Takie świetne nauki. Ja teraz naprawdę, teraz to dopiero jak siedzę i słucham te katechezy wszystkie, które mówił, teraz dopiero je przeżywam. Bo wtedy to było ten tłum ludzi wszędzie, to człowiek tak nie przeżywam, ale teraz to każde słowo dociera do mnie po prostu.
W trudnych dla kraju latach transformacji wskazał nam, w którym kierunku iść. Wspomina biskup toruński Andrzej Suski, który poświęcił dziś na lotnisku tablicę upamiętniającą wizytę apostolską w Toruniu.
W sercu zostają bardzo, bardzo ciepłe wspomnienia tamtego dnia i tamtego spotkania z Ojcem Świętym. W pewnym sensie nawet dystans czasowy to pogłębia, bo już może nie tylko uczciowo podchodzimy do tego wydarzenia, ale jeszcze dochodzą pewne przemyślenia, refleksje wynikające z tego, co było później. Między innymi ten wielki wkład Ojca Świętego w przebudowę Polski. Niewątpliwie dla wszystkich Polaków w tamtym czasie, w czasie transformacji, wielkich zmian, ważne było ukazanie drogi, w którym kierunku iść. I Ojciec Święty tę drogę nam pokazywał, zwłaszcza tamtego roku, 1999, kiedy przyjechał do nas z programem błogosławieństw ewangelicznych. To takie właśnie streszczenie całej moralności chrześcijańskiej. I przypomniał nam te fundamenty moralności. Bez tych fundamentów byłoby budowanie na próżno.
Z Torunia, Alicja Cichocka-Bielicka.
A z Torunia przenosimy się do Włocławka. Dokładnie 20 lat temu w tym mieście gościł papież Jan Paweł II. Z tej okazji w Muzeum Diecezjalnym na uroczystej sesji obradowała Rada Miejska we Włocławku.
W dziejach Włocławka wydarzenie niezwykłe. Po raz pierwszy, do tej pory jedyny, w mieście gościł papież. W dodatku ten papież. 6 czerwca 1991 roku. Powitanie w katedrze i pamiętna msza na płycie lotniska aeroklubu. Ćwierć wieku później Rada Miejska Włocławka na specjalnej nadzwyczajnej sesji przyjmuje okolicznościowe stanowisko, w którym upamiętnia wizytę papieża i dziękuje opatrzności za to, że do niej doszło. Projekt odczytał przewodniczący Rady Jarosław Chmielewski.
Upamiętając to doniosłe wydarzenie, Rada Miasta Włocławek wyraża nadzieję, że włocławianie pozostaną wierni wartościom głoszonym w naukach przez świętego Jana Pawła II. Nie tylko w chwilach rocznicowych wspomnień, ale także będą wprowadzać w czyn zasady Ewangelii, sprawiedliwości i solidarności we wszystkich dziedzinach życia codziennego, abyśmy umieli wiernie, autentycznie i twórczo kultywować to wielkie dziedzictwo Ojca Świętego Jana Pawła II.
Stanowisko Rada przyjęła przez aklamację. Sesja nie trwała długo, za to ciągnęły się tuż po niej rozmowy w korytarzach diecezjalnego muzeum. Wśród zaproszonych gości pierwsza w wolnym samorządzie prezydent Włocławka Urszula Palińska. Ledwie rok prezydentury, do tej pory podejmowała co najwyżej wojewodę, a tu nagle w imieniu miasta witać ma Ojca Świętego.
Wielkie wydarzenie dla miasta, dla mnie zawsze we wspomnieniach bardzo wzruszające i powodowało to, że na te dni 6-7 czerwca wielka integracja, wielka mobilizacja taka cywilna w mieście zapanowała. Przygotowywaliśmy się wszyscy i z perspektywy tych 25 lat to wszystkim mieszkańcom Włocławka, wielu ludziom w regionie dziękuję za tą pełną, życzliwą, wielką mobilizację. A zrządzenie losu, że mnie przypadło w udziale w imieniu wszystkich mieszkańców miasta i regionu powitać, a następnie żegnać Ojca Świętego przy odlocie z Włocławka.
Jak zwykle, niezwykle skromna. Ale wracając do wspomnień, proszę powiedzieć, czego pani prezydent wówczas najbardziej się obawiało? Co mogło być wąskim gardłem? Co mogło przysporzyć najwięcej kłopotów natury czysto technicznej, organizacyjnej?
Rygorystyczne procedury ustalone przez BOR i obawialiśmy się od po prostu jakiegoś spontanicznej reakcji, która mogłaby być potraktowana proceduralnie, że jest to jakaś próba ataku na Ojca Świętego, na orszak. Mieliśmy już doświadczenie z 81 roku i stąd właśnie emocje wynikające z uczucia, okazania uczuć religijnych czy samego zadowolenia mogły być potraktowane właśnie proceduralnie jako niepożądane zachowanie. Obawialiśmy się również tego, że może stać się wielka niepogoda, wicher i po prostu, aby miasto nie zawiały jakieś śmieci.
A proszę powiedzieć z perspektywy tego czasu, jaka największa radość, która w sercu pani prezydent utkwiła i je rozświetla do dzisiaj po tamtych wydarzeniach?
Przygotowując się do powitania, zawsze szuka się zwięzłych, krótkich, pięknych słów. Z wielkim przejęciem witam Jego Świątobliwość Ojca Świętego i słyszę przy Jego mocnym, męskim uścisku dłoni słowa: pani prezydent, jak się rządzi tym Włocławkiem? To było naprawdę przepiękne. To było w stylu wielkości intelektu Ojca Świętego, aby powiedzieć w prostych słowach, jak widzi się zestresowanego naprzeciwko człowieka przejętego. Tak to pamiętam i tak mam w sercu.
Co zostało z tych dni poza wspomnieniami włocławian? Jest ślad, który wszedł do symboli miasta. Ogromny, stalowo-szklany krzyż wystający z lustra Wisły, znany w świecie jako Krzyż Popiełuszki. Ten właśnie wyjątkowy pomnik był elementem ołtarza, przy którym Jan Paweł II odprawiał mszę na lotnisku. Krzyż, poświęcony ćwierć wieku temu przez papieża, stał się włocławskim pomnikiem księdza Jerzego. Z Włocławka, Marek Lewosiński.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Czy piesi na ulicy Łuchowskiego w bydgoskim Nowym Fordonie doczekają się bezpiecznego przejścia przez jezdnię w rejonie skrzyżowania z ulicą Twardzickiego? Na brak zebry i oznakowania narzekają i piesi, i kierowcy.
Jest takie skrzyżowanie Twardzickiego, Łochowskiego, Teski w Fordonie. Jest to skrzyżowanie bardzo zatłoczone. Twardzickiego jest ciągły ruch. No i przejścia dla pieszych są. Nowy asfalt był remontowany, krawężniki i tak dalej. Nie namalowano przejścia dla pieszych przez ulicę Łochowskiego. Zdjęto znak drogowy, uwaga, przejście, czyli przejście nie istnieje. Na Twardzickiego z jednej strony skrzyżowania i z drugiej są przejścia, wyznaczone ścieżki rowerowe i na Teski też. Natomiast w ciągu komunikacyjnym na linii PKO Bank z jednej strony Łochowskiego, Medic przychodnia z drugiej strony Łochowskiego, przejścia nie ma. Piesi wymuszają nagminnie, traktują to jak przejście na pieszy. Celowo ktoś nie namalował zebry, zdjął znak, czyli przejście nie istnieje. Dochodzi do awantur między kierowcami a pieszymi. Tak być nie powinno.
Pan Wojciech Nalazek z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
Nakładka była wykonywana 2-3 lata temu na ulicy Twardzickiego, na Łochowskiego, ani na ulicy Teski nie były robione żadne prace. Natomiast nie ma tam wyznaczonych przejść na tych wlotach, dlatego że związane jest to z obecnym układem chodników i dróg rowerowych, gdzie kiedyś chodnik podzielono na drogę rowerową i chodnik. Natomiast nie ma możliwości zastosowania tak wąskiego przejścia i obok tak wąskiej ścieżki rowerowej. No tutaj należałoby w tą stronę, i to oczywiście zrobimy, pójść tak jak jest to przy ulicy skrzyżowania Twardzickiego-Kleina, gdzie zostały wykonane dodatkowe rampy dla pieszych. Przejścia są normatywne o szerokości 4 metrów, no i przejazd rowerowy o szerokości 2 metrów. Przepisy ogólne dopuszczają poruszanie się pieszych w obszarze skrzyżowania, natomiast w tym momencie pieszy nie ma pierwszeństwa. Dokonamy analizy możliwości poszerzenia tych chodników w zakresie przejścia przez ulicę Teski i Łochowskiego, co umożliwi wykonanie przejść dla pieszych. Obecnie zmieniły się przepisy, też dopuszczają wykonanie wykonanie przejścia dla pieszych o szerokości 2 metrów, więc niewielka korekta, poszerzenie chodnika umożliwi nam wykonanie takiego układu, jak jest przy ulicy Klejna.
Na Teski, jak i na Łochowskiego nie ma takich znaków.
Ani przejścia, ani znaków pionowych w tym miejscu nie było. Przekraczanie odbywało się na zasadach ogólnych.
Chociaż na Łochowskiego i na Teski są ślady jakichś starych zebr.
Pozostałości starego układu, kiedy jeszcze nie było wyznaczenia drogi rowerowej. Sumarycznie to obecny układ chodnika jest w zakresie 2,5 metra do 3, co uniemożliwia zastosowanie zarówno i oznakowania dla rowerzysty, i oznakowania dla pieszego. Jedynym rozwiązaniem jest poszerzenie chodnika, tak jak jest to zrobione kawałek dalej przy skrzyżowaniu z ulicą Klejna. Natomiast na to oczywiście potrzeba też większych nakładów i finansowych, jak i, no, i pracy, żeby coś takiego wykonać.
A może chociaż przydałyby się tablice oznakowanie pionowe, uwaga piesi?
Oczywiście nie mówię nie, przeanalizujemy to, zobaczymy co będzie. Niewykluczone, że przejdziemy właśnie do ustawienia oznakowania pionowego jako pierwszego elementu. Warto to zrobić i dlatego też deklarujemy tutaj zakres zmian w tym obszarze. Zaczniemy od Teski, a potem przeanalizujemy resztę skrzyżowań.
Kiedy może być zmodernizowane to przejście?
Przygotujemy projekt, przekażemy go do Wydziału Utrzymania i może uda się zrobić to jeszcze w te wakacje.
W Warszawie odbywa się wysłuchanie publiczne w sprawie ustawy antyterrorystycznej, w sprawie projektu tego dokumentu. Natomiast my dzisiaj z Państwem rozmawiamy o tym, czy są Państwo gotowi zrezygnować z części swobód prywatności, jeśli zwiększyłoby to bezpieczeństwo i pozwoliłoby na skuteczniejsze zwalczanie przestępczości terroryzmu. 52 345 5090 345 5060 pikmałparadio.pl, a smsy proszę nadsyłać pod numer 70 906. Wystarczy wpisać pik, treść opinii, proszę również podać swoje imię. Radio PIK, popołudnie z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
No, ja myślę, że należałoby tak uczynić, jak proponują urzędnicy, bo w dawnych czasach nie mieliśmy takiej sytuacji rozwijającej się na minus. Ale to jest jeszcze zalążek, a tu trzeba myśleć perspektywicznie. W przemianach, które idą, my musimy także technologią i uczynkami krążyć dla bezpieczeństwa. Myślę tu na przykład o programie Sonda, który dawno, dawno temu pan Kamiński z panem Kurkiem prowadzili. Pokazywali, jak satelita potrafi śledzić zwykłego gościa na ulicy. Ten, który miał nawet gazetę z tyłu w kieszeni, potrafił odczytać satelita wszystko z tej gazety z części niezwiniętej. Myślę, że też monitoring to jest podstawa. Dzisiaj jest podstawą współpraca i bardzo dobrze rozwinięta modelowa elektronika, satelitarna i nasłuchowa. To jedynie to, co może nas podtrzymać. Ale tu nie może być mowy o uwalnianiu kosztów jakichkolwiek, bo to są rzeczy nieobliczalne. Ważniejsze jest życie ludzi niż po prostu zakup kamer i instalacje tego wszystkiego. Myślę, że chyba wszyscy zrozumieją, o co chodzi. Dziękuję.
Tyle pan Ryszard. Dziękuję. Do usłyszenia. 52 345 5090 345 5060 pikmałpa.radio.pl, a smsy proszę nadsyłać pod numer 70 906. Wystarczy wpisać pik, treść opinii, proszę również podać swoje imię. Kolejna osoba do nas zatelefonowała, tym razem pan Paweł. Dzień dobry, witam.
Witam państwa, witam pana. Proszę pana, chciałbym powiedzieć, że słuchając państwa audycji, przychodzi mi do głowy taki komentarz, że dzisiaj na całym świecie prowadzona jest inwigilacja. To nie dotyczy tylko naszego kraju, więc tutaj należy to rozpatrywać moim zdaniem bardziej w kategoriach globalnych, bo taka tendencja do inwigilacji społeczeństw występuje wcześniej, a co do samych podsłuchów, one były, będą, są i będą zawsze, a kwestia tego, czy
czy one będą legalne, czy nie, to wydaje mi się, że polega na tym, że po prostu rządzącym i inwigilującym będzie dużo prościej wyciągać ewentualne konsekwencje, jeżeli będzie...
A mam takie pytanie, panie Pawle. Używa pan portali społecznościowych?
Tak, używam.
Dysków sieciowych?
Nie.
Ale jeśli w zasadzie używa pan portali społecznościowych, to część usług jest ze sobą powiązana.
Oczywiście,
moje pytanie jest takie, czy czyta pan regulamin, który trzeba zaakceptować, żeby korzystać z takich usług?
Nie, nigdy nie czytam. Traktuję to po prostu na takich zasadach, że jest to takie bardzo łatwo dostępne, jak na chwilę. Ja potrzebuję tego tylko na moment. W danym momencie się zalogować, gdzieś coś skorzystać, a regulamin jest tak, że mówi, że w zasadzie chyba by mi przyszła cała przyjemność tej chwilowości. Mhm. Miał czytać za każdym razem.
Może jednak warto. Panie Pawle, dziękuję za telefon. Do usłyszenia. Kłaniam się. 52 345 50 90 345 50 60 pikmałparadio.pl. SMS-y proszę nadsyłać pod numer 70906. Wystarczy wpisać pik, treść opinii. Proszę również podać swoje imię.
Due seni accendersi poi come due piccoli vulcani, sentirli sotto le mie mani e scivolare.
Polskie Radio PIK, Paweł nie z nami, tym razem pan Zbigniew. Dzień dobry, słuchamy.
Dzień dobry. Ja chciałem się wypowiedzieć na temat po prostu popieram rząd, że wprowadza takie zaostrzenia. Z jednego względu, że jeżeli ktoś nie będzie miał na sumieniu, jak to mówią, to nic mu się nie stanie przez te wprowadzenie tych nowych przepisów.
Jeśli ktoś nie ma nic do ukrycia, to rezygnacja z tej części prywatności pana zdaniem mu nie zaszkodzi?
Nie, wie pan, kto będzie się zachowywał przyzwoicie, to jemu to nic nie zmieni, a poprawi po prostu jakby... porządek w kraju.
Mm-hmm. A panie Zbigniewie, ta kontrola, jeśli mogę zapytać, teraz... powinna być ściśle nadzorowana?
Nie zrozumiałem.
Czy ta kontrola służb, ogólnie rzecz biorąc, powinna być nadzorowana?
Tak. No wie pan, jakiś nadzór powinien nad tym być, ale mówię, jeżeli ktoś nie będzie miał za uszami, jak to popularnie mówią, to nic mu się nie stanie przez zaostrzenie takich przepisów, a będzie większy porządek. Na przykład wprowadzenie teraz, jak tu mówią, że przywrócenie posterunków, że 150 kg posterunków ma być przywrócone.
Tutaj już może mieszamy dwie sprawy i jednak je pozostawmy, bo one są jednak nieprzystające do siebie. Tyle pan Zbigniew, dziękuję za telefon.
No, dziękuję,
do usłyszenia. 52 345 50 90 345 50 60, pikmałparadio.pl na SMS-y bez zmian. 70 906, wystarczy wpisać pik, treść opinii. Proszę również podać swoje imię. Rozmawiamy o tym, czy są państwo gotowi zrezygnować z części swobód, prywatności, jeśli zwiększyłoby to bezpieczeństwo i pozwoliłoby na skuteczniejszą walkę z przestępczością czy terroryzmem. Jeśli tak, to na jakich zasadach? Czy może obawiają się państwo zbytniej ingerencji służb w państwa prywatność? Do rozmów telefonicznych powrócimy już po 16:00. Pisać mogą państwo przez cały czas pikmałparadio.pl. Na SMS-y proszę nadsyłać pod numer 70906. Wystarczy pisać pik, treść opinii. Proszę również podać swoje imię. Przedwiośnie.
okna miast. Niezapowiedziane chwile śpią. Wszystko się może stać, nim się ktoś posłuży tobą mną. Zanim zmienisz się w historię niepiękną, której nikt nie będzie śpiewać chciał. Niech nas nie budzi strach, niech obudzi głód tych chwil, co śpią. W końcu obudzą się i uderzy w niebo głos. To nie Hollywood, rzeczy prostych cud, tych najbardziej pospolitych właśnie to. Nie Ameryka, to ten śmiech i płacz, gdy historia znów się rodzi. Kiedy stoimy razem tu, jak słowa w szyku stania, przesłania nam żaden cień już. To nie Hollywood, nie Ameryka. Kochać to, co bezpowrotnie znika. Za oknem pejzaż zmian i karnawał z postem koty drą. Zanim przegapisz czas, ten czas, w którym wszyscy śpiewać chcą. Zanim zbudzisz się zmęczony piosenką, której nikt nie będzie słuchać chciał. Nie pozwól, by nas budził strach, niech obudzi głód tych chwil, co śpią. W końcu budzą się i uderzy w niebo głos. To nie Hollywood, rzeczy prostych cud, tych najbardziej pospolitych właśnie. To nie Ameryka, to ten śmiech i płacz, gdy historia znów się rodzi. Kiedy stoimy razem tu, jak słowa w szyku zdania,
Wiosenna ofensywa Ford Bierenowski. 50 samochodów czeka na nowego właściciela. Wybierasz, kupujesz i tego samego dnia możesz wyjechać z salonu swoim nowym Fordem. Szczegóły w salonie i na www.bieranowski.com.pl. Zaprasza Ford Bieranowski Bydgoszcz.
Potrzebujesz okularów? Nie chcesz przepłacać? Przyjdź do nas. Najlepsza oferta na rynku. Nowoczesne progresy od 399 zł. Kompletne okulary z antyrefleksem 199 zł. Profesjonalne doradztwo i szybka realizacja zleceń. Możliwość zakupu na raty. Zapraszamy codziennie na bezpłatne badanie wzroku. Salon optyczny New Vision. Centrum handlowe Carrefour Glinki. Jana Pawła II 115. Bydgoszcz. Telefon 530-533-590.
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza do świecia na 6. edycję Blues na Świecie Festival. Od 9 do 11 czerwca zagrają m.in. Matt Scofield, Mike Anderson, Henrik Freischlader, Sebastian Riddle i Cree oraz Big Blues Orchestra, z którą w specjalnym koncercie wystąpią m.in. Stanisław Sojka, Natalia Przybysz i Tobiasz Staniszewski. Więcej informacji na stronie www.bluesnaświecie.com.
Mistrzowskie dzieła klasyki i romantyzmu. Piątek symfoniczny 10 czerwca o 19 w Filharmonii Pomorskiej. Pod batutą Jakuba Chrenowicza zabrzmi m.in. rewelacyjny koncert C-dur Beethovena na skrzypce, wiolonczele, fortepian i orkiestrę. W najbliższy piątek fascynująca kreacja wirtuozów. Tego trzeba posłuchać. Filharmonia Pomorska. Klasyka brzmienia w nowej odsłonie.
Kaffen, wyłączny przedstawiciel obrabiarek Bernardo Austria, zaprasza do salonu wystawowego w Bydgoszczy przy Modrzewiowej 1A. Posiadamy obrabiarki do metalu, blachy i drewna, a także sprężarki śrubowe i tłokowe. Wyjątkowo atrakcyjne ceny, raty leasinga, także ekspresowa dostawa oraz pełna dokumentacja CE. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy. Bydgoszcz, Modrzewiowa 1A, naprzeciwko Stadionu Zawiszy. www.hafen.pl.
Wójt gminy Pruszcz, Dariusz Wądołowski, Rada Gminy oraz GS Pruszcz, Bank Spółdzielczy i firma Ekopol zapraszają na obchody Dni Gminy. 11 czerwca o 15 na dużym boisku w Pruszczu rozpoczynamy zabawę. Przeloty balonem, pokazy, obóz rycerski, animacje dla dzieci, regionalne kulinaria oraz koncerty. O 20.30 wystąpi Papa D. Dyskoteka do 24. 12 czerwca o 14 w Serocku piknik Trzymaj Formę. O 15 koncert przy Fontanie. Tannie w Pruszczu. Reklama.
Jest 16. Poniedziałek, 6 czerwca, wiadomości w Polskim Radiu PIK. Tatiana Adonis, zapraszam. Policjanci z Rypina zabezpieczyli nielegalne papierosy. W jednym z garaży znaleźli ponad 1500 paczek bez znaków skarbowych akcyzy. Właściciel nielegalnego towaru został zatrzymany. To mieszkaniec Rypina. Wstępnie oszacowano, że działanie mężczyzny naraziło Skarb Państwa na straty w wysokości ponad 35 tysięcy złotych. 36-latkowi grozi wysoka kara finansowa, a także utrata nielegalnego towaru. A teraz pijany nastolatek w Grudziądzu, uczeń jednego z tamtejszych gimnazjów, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W takim stanie jechał rowerem, ale przy tylu promilach jego umiejętności zawiodły. Chłopak przewrócił się na asfalt i złamał nogę. Z poważnym urazem trafił do szpitala, teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Pozostajemy w regionie, ale zaglądamy do Bydgoszczy. Wojskoznawstwo, język rosyjski z językiem chińskim, zarządzanie przyrodą oraz zarządzanie kryzysowe w środowisku. To nowości, jakimi w tym roku studentów chce przyciągnąć Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. W sumie UKW w nowym roku akademickim prowadzić będzie 50 kierunków studiów. Dziś wystartowała rekrutacja. W zeszłym roku największą popularnością cieszyły się ekonomia, psychologia, rewitalizacja dróg wodnych czy humanistyka drugiej generacji. A rejestrować można się za pośrednictwem strony internetowej do 10 lipca. Zimą do obiegu trafi banknot 500 zł. Narodowy Bank Polski zaprezentował nowy nominał z wizerunkiem Jana III Sobieskiego. Prezes NBP Marek Belka podkreślił, że banknot o wysokim nominale jest potrzebny przede wszystkim samemu bankowi centralnemu.
Banknot 500 zł jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku i na rosnące koszty utrzymywania zapasu strategicznego NBP. Dzisiaj trzymamy go w nominałach 200 zł, 100 zł. Będziemy to czynić przede wszystkim w nominałach 500 zł.
Dzięki emisji banknotu 500 zł NBP obniży koszty druku i przechowywania tzw. zapasu strategicznego. Zaoszczędzi w ten sposób prawie 40 milionów złotych rocznie. Producentem banknotu będzie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, a banknot trafi do obiegu w lutym 2017 roku. Biały Dom potwierdza, Barack Obama przyleci w lipcu do Polski. Amerykański prezydent weźmie udział w szczycie NATO. Podczas podróży do Europy Barack Obama odwiedzi także Hiszpanię. A my pozostajemy za oceanem, ale politykę zamieniamy na naukę. Amerykańscy naukowcy mają nadzieję na przełom w transplantologii. W organizmach świń zaczynają hodować ludzkie narządy. O eksperymentalnych badaniach informuje BBC.
Z embrionu świni usuwane są na przykład geny odpowiadające za rozwój trzustki. Potem wszczepiane są do niego ludzkie komórki macierzyste. Zarodek będący krzyżówką dwóch gatunków, człowieka i świni, potem jest wszczepiany do ciała maciory i zaczyna się rozwijać. Mamy nadzieję, że u nowo narodzonego prosiaka trzustka będzie się składała niemal wyłącznie z ludzkich komórek i że będzie ją można bezpiecznie przeszczepić człowiekowi, tłumaczy BBC jeden z badaczy Pablo Ross z Uniwersytetu Kalifornii. Na razie jest zbyt wcześnie, by przewidzieć, czy eksperyment faktycznie się powiedzie. Z jednej strony jest on olbrzymią szansą na ratowanie życia ludzi, bo w ten sposób można by wyhodować nie tylko trzustki, ale także serca czy wątroby. Z drugiej strony badania budzą ogromne kontrowersje etyczne. Rafał Motriuk, Polskie Radio.
I tą informacją kończymy. Kolejne wiadomości o 17.
Na prognozę pogody zaprasza sponsor programu, producent kawy ziarnistej Woseba Arabica.
Teraz jeszcze kilka słów o pogodzie. Od 20 do 22 stopni, tyle maksymalnie wskazują termometry w regionie. Dziś nie brakuje słońca, zachmurzenie jest małe i umiarkowane. Wiatr północno-wschodni słaby i umiarkowany.
Dobrej pogody życzy sponsor programu. Producent kawy ziarnistej Woseba Arabica.
Reklama. Wyobraź sobie doskonały sen Stempur. Luksusowy materac w nowoczesnej technologii. Idealnie dopasowany, wyjątkowo komfortowy. Elektrycznie regulowany stelaż. Dobrze dobrana poduszka. Odwiedź salon Komfort Snu w Bydgoszczy lub Toruniu i skorzystaj z najlepszych promocji Tempur. Znajdź sklep na komfortsnu.pl i spełniaj marzenia.
Od 100 lat wyznaczamy standardy motoryzacji. Z okazji stulecia BMW przygotowaliśmy specjalną ofertę 21 najnowszych modeli BMW z rocznika 2016 z 15% rabatem. Dowiedz się więcej w salonie BMW w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 264 i w Toruniu przy ulicy Olimpijskiej 8. Zadzwoń lub odwiedź nas jeszcze dziś i świętuj razem z nami.
Senator Andrzej Kobiak oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury zapraszają na koncert z balkonu Święcickiego. W niedzielę 12 czerwca o godzinie 21 z balkonu przy Placu Wolności w Bydgoszczy wystąpi Grzegorz Wilk. Gwarantowana duża dawka doskonałej muzyki. Zapraszamy. Wstęp wolny.
Zamieszkaj na Czyszkówku z widokiem na brdę. Tu cisza i powiew świeżego powietrza ukoją nerwy Twe. Wybierz apartamenty oferowane przez SIM, gdzie po ciężkim dniu odpoczniesz i nabierzesz sił. Rankiem śpiew ptaków budzić będzie Cię. Wtedy powiesz, jak na Łobrzenickiej cudnie mieszka się. www.sim.bydgoszcz.pl. Telefon 52 373 10 21. Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Już za chwilę o sportowej promocji Bydgoszczy w Krakowie, a poza tym o studentach UKW w przedszkolu, którzy prowadzą zajęcia z robotyki, a także o budżecie obywatelskim Torunia. Przedstawiciele Bydgoszczy z prezydentem miasta na czele pojechali do Krakowa, gdzie promują Bydgoszcz jako miasto sportu. Dodajmy, że w przyszłym roku miasto będzie gościć uczestników Euro do lat 21. Na miejscu w Krakowie jest Eryk Hełminiak.
Witam Państwa bardzo serdecznie z pięknego, słonecznego Krakowa, w którym jesteśmy już prawie po konferencji miast uczestników przyszłorocznych Mistrzostw Europy do lat 21. To oczywiście bardzo ważna impreza europejska. Druga, jak powiedział któryś z organizatorów, zaraz po Euro organizowana na Starym Kontynencie. A spotykamy się w Krakowie mniej więcej na rok przed rozpoczęciem tej imprezy. Sześć miast gospodarzy będzie gościć w przyszłym roku tych młodych, dobrych piłkarzy z całego kontynentu. Wśród nich oczywiście Bydgoszcz, ale jest i Gdynia, jest Kraków, Tychy, Kielce i Lublin. W Bydgoszczy rozegrane zostaną mecze grupowe, to będą trzy spotkania, ale nie te z udziałem Polaków. Te najprawdopodobniej odbędą się w Lublinie, a finał zaplanowano w Krakowie, stąd też w Krakowie konferencja zapowiadająca tę wielką imprezę w przepięknej scenerii, w bardzo ładnej oprawie dźwiękowo-muzycznej. I na początek głos zabrał prezes PZPN Zbigniew Boniek. Przypomniał, że Europa nas dostrzega, docenia nasze wysiłki, że nasz kraj się rozwija i dlatego również centrala europejska piłkarska zaufała naszemu krajowi, który przyjmie w przyszłym roku 12 zespołów narodowych. I właśnie Zbigniew Boniek podkreślił to, że jest to druga najważniejsza impreza piłkarska w Europie. Po Zbigniewie Bońku głos zabrał przedstawiciel UEFA, a później prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, który oczywiście chwalił swoje miasto, zapraszał uczestników tych mistrzostw do lat 21. 1 do pięknego Krakowa, później Rafał Bruski i wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a jednocześnie wiceprezes całego PZPN-u Eugeniusz Nowak zaprezentowali króciutko, bo to były krótkie prezentacje, nasze miasto. Między innymi Rafał Bruski podziękował bardzo za zaufanie, przypomniał o tym, że Zbigniew Boniek, Stefan Majewski to bydgoszczanie i również dzięki ich wysiłkom, a także dzięki wysiłkom pana Eugeniusza Nowaka ta impreza zagości w przyszłym roku w lipcu w Bydgoszczy. Tyle z Krakowa, Eryk Chełmiak.
No właśnie, to była relacja naszego reportera Eryka Chełmiaka prosto z Krakowa.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Festyn parafialny w Czerniewicach, rewitalizacja placu zabaw przy ulicy Świętopełka czy skatepark w Kasztorku to przykłady zadań, na które mogą głosować mieszkańcy Torunia w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Do podziału jest ponad 7 milionów złotych, a do wyboru 129 projektów.
Najwięcej mieszkańcy zgłosili projektów drogowych oraz związanych z rekreacją. Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji w Urzędzie Miasta.
Budowa dróg, czy fragmentów chodników, czy oświetlenia, czy parkingów. Są to miejsca do wypoczynku, urządzenia terenów zieleni, miejskie, jakichś skwerów promujące działania o charakterze ekologicznym.
Dużo jest również projektów sportowych.
I boiska, i siłownie, i takie place do takich ćwiczeń, no może bardziej zaawansowane, to też siłowych, ale zręcznościowych może. Też place zabaw dla dzieci, mniej lub bardziej zaawansowane, technicznie się pojawiają. W tym roku jest więcej niż w poprzednich latach projektów o charakterze miękkim, szkoleniowych, z dziedziny kultury, edukacji czy budujących więzi społeczne. To też są ciekawe projekty, które sprawiają, że ludzie się lepiej poznają, że nabywają wiedzę i później są bardziej świadomymi odbiorcami na przykład działań kulturalnych, które są prowadzone w mieście.
Głosować będzie można od 18 do 27 czerwca.
To jest 10 dni i 2 weekendy. Jak w poprzednich latach będziemy głosować za pomocą internetu i to jest najlepsza forma, najszybsza i myślę najwygodniejsza dla wszystkich, ale także na kartach papierowych, które będzie można wypełnić i wrzucić do urn, które będą rozmieszczone w 7 miejscach na terenie Torunia oraz w punkcie mobilnym, który przy okazji Święta Miasta będziemy wykorzystywać. Można też kartę papierową wrzucić do koperty zwykłej i wysłać do nas pocztą albo do urzędu przynieść.
W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat.
A mieszkaniec to jest taka osoba, która w Toruniu ma swoje centrum życiowe. Nie musi być tu zameldowana, ale musi tutaj przebywać i wykonywać działania związane z pracą czy z nauką, swoją aktywnością życiową, co najmniej 183 dni w ciągu roku.
W poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego w toruńskim ogrodzie zoobotanicznym zrealizowano na przykład projekt Przyroda w Paluszku, który umożliwia niewidomym i słabowidzącym bliższe poznanie flory i fauny w ogrodzie.
T-E-M-P-O-W-A-N-I-A występowania Azja.
Ja chciałam też to sami sobie wyobrażam, jak piszę, jak to wygląda.
Bardzo dobrze, bo dużo dzieci sama sobie poczyta nawet. To jest duże ułatwienie dla niewidomych. Ale kiedyś widziała, to też inaczej podchodzi.
Można przeczytać, tak jak widomy.
Projekt oficjalnie zaprezentowano kilka dni temu, a mieszkańcy mogą maksymalnie oddać po 3 głosy na listę ogólnomiejską i lokalną. Dla Popołudnia z nami Michał Zaręba.
Roboty to przyszłość, dzieci też, dlatego w bydgoskim przedszkolu numer 80 studenci poprowadzili dla maluchów zajęcia z robotyki.
Anna Rutkowska, pracuję w Instytucie Pedagogiki. Jedno z bydgoskich przedszkoli, przedszkole numer 80, ma bardzo innowacyjny zespół kadry pedagogicznej, która zgodziła się na to, aby wprowadzić taki wątek w edukację codzienną przedszkolaków, sześciolatków. I studenci mechatroniki, studenci pracy socjalnej zaproponowali takie zajęcia w pigułce, jak przekonywać najmłodszych Polaków i Polki do tego, że roboty są niezbędne w dzisiejszym życiu. Przekonują umysły ścisłe, a humanistów zadaniem tutaj było przygotowanie właściwego konspektu zajęć i nadzorowanie, złe słowo, monitorowanie przebiegu tego przekonywania wykonywanego przez studentów nauk technicznych.
Janicka Katarzyna, zastępca dyrektora przedszkola numer 80. Dzieci miały w zeszłym tygodniu pierwsze spotkanie ze studentami. Dowiedziały się najpierw, co to są roboty, do czego służą, odpowiadały na pytania i dochodziły do tego, że roboty są w świecie potrzebne, nie tylko do zabawy, do pracy, ale również na przykład do codziennego życia, gdzie na przykład mają różne funkcje zastępujące nogi czy ręce, a także na przykład pomagają w pracy ludziom.
jako roboty w fabrykach.
Co ciekawego robiliście na zajęciach ze studentami?
No tam były czołgi, ale go nie włączaliśmy. Jeszcze taki robot, taki o piłkarzu.
Do czego takie roboty się przydają?
Na przykład do pomagania. No w sprzątaniu? No i jeszcze roboty mogą się dać do tego, że jak ktoś pójdzie i się zgubi, to robot może się w tej chwili przydać i nam zrobić obiad, jak jeszcze nie mieliśmy.
Że roboty mogą być przydatne. Ktoś się przewali, to nie ma nikogo go na ławka w meczu, to robot może grać. Ja się dowiedziałam, że roboty strzelają.
Jak ktoś złamie nogę, no to robot może zastąpić.
Można też zrobić, że jedna osoba może zbić sobie nogę i wtedy ktoś może zastąpić.
A w przedszkolu numer 80, nie tylko, była Agata Polcyn, zajęcia z robotyki dla przedszkolaków są elementem projektu pod nazwą Wykwalifikowani aktywni komunikatywni absolwenci UKW, w ramach którego swoje siły połączyli studenci pedagogiki i kierunków ścisłych. Dziękujemy za te relacje, między innymi przypomnę relacje prosto z Krakowa. 52 345 50 90 345 50 60, PIK @radiopik.pl, SMS-y pod numer 7906 proszę wysyłać, hasło PIK, treść opinii, proszę również podać swoje imię i przypomnę temat naszych rozmów. Czy są Państwo gotowi zrezygnować z części swobód czy prywatności, jeśli zwiększyłoby to bezpieczeństwo i pozwoliłoby na skuteczniejsze zwalczanie przestępczości czy terroryzmu? Jeśli tak, to czy pod jakimiś warunkami? A czy może obawiają się Państwo zbytniej ingerencji służb? 52 345 5090 345 5060 PIK@radiopik.pl, SMS-y proszę nadsyłać pod numer 70906, wystarczy wpisać PIK, treść opinii i proszę również podać swoje imię, jak już wcześniej mówiłem. Na Uniwersytecie Warszawskim dziś wysłuchanie publiczne w sprawie ustawy antyterrorystycznej, w sprawie projektu tego dokumentu. Nowe przepisy dają służbom państwa więcej kompetencji w ściganiu i zapobieganiu przestępczości terrorystycznej. Dziś w popołudniu z nami w Polskim Radiu PIK rozmawiamy o tym, czy są państwo gotowi zrezygnować z części swobód czy prywatności, jeśli zwiększyłoby to bezpieczeństwo, pozwoliło skuteczniej walczyć z przestępczością czy terroryzmem. Jeśli tak, to pod jakimi warunkami? 52 345 50 90 345 50 60 również. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce some time, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Polskie Radio PIK, popołudnie z nami, dzień dobry.
Dzień dobry jeszcze raz. Ja w kilku słowach na temat tego, co to jest dzisiaj przedmiotem w tej dyskusji. Wie pan, moim zdaniem PiS, mając pełną władzę w naszym kraju, jak będzie chciał wprowadzić tą ustawę, jak ją tam zwią, tak zwią, to i tak ją wprowadzi. A ona będzie im przede wszystkim służyła w wygraniu kolejnych wyborów. No to jest doskonały narzędzie do podsłuchu konkurencji.
No, jeśli chodzi o te wydarzenia, które są w tej chwili przed Polską, czyli Światowe Dni Młodzieży i szczyt NATO.
Tak, jeżeli to będzie tylko NATO, na te dwie, no nie powiem, no imprezy, to jak najbardziej wskazane, bo każdy możliwe dostępne środki powinni Polacy wykorzystać, żeby nie było nawet prób jakichś tam zamachów, no to źle by świadczyło o Polsce, a jeszcze by dolało pewności w grupom terrorystycznym na świecie.
Dziękuję, to była opinia pana Jerzego. Kłaniam się, do usłyszenia. Dziękuję. 52 345 5090 345 5060 pikmałpa.radio.pl. SMS-y proszę nadsyłać pod numer 70 906. Wystarczy wpisać PIK, treść opinii. Proszę również podać swoje imię. Tym razem pan Andrzej. Dzień dobry, Polskie Radio PIK. Halo.
Dzień dobry. Ja chciałbym wszystkim sceptykom przypomnieć, że w latach 2013-2014, kiedy premierem był pan Tusk, w Polsce przeprowadzono ponad 3 miliony nielegalnych podsłuchów. I to o tym pisała prasa polska, centralna, powiatowa, wojewódzka. I nikt nie robił z tego rabanu. A teraz wielkie halo, bo przy władzy PiS.
Z drugiej strony proszę sobie przypomnieć protesty w sprawie akta.
A to w sprawie akta to właśnie wtedy był przy sterze rządów pan Tusk przecież, kiedy to styczniowo...
No to prawda i były protesty społeczne dosyć duże.
No tak, ale to było ograniczenie oczywiście i odbiorników internetowych, że tak powiem, tak? I wtedy nie było wielkie halo.
No teraz jest mowa między innymi na przykład o możliwości blokowania stron internetowych.
Czego blokowania?
Blokowania stron internetowych.
Aha, no to tu akurat nie wypowiem się, bo na tym się nie znam, ale trzeba troszeczkę wyważonych słów, troszeczkę emocji niech opadną i jeżeli ktoś zabiera głos, to niech mówi zgodnie z prawdą, tak? Pozdrawiam wszystkich, dziękuję również.
Tyle pan Andrzej. I tak na zakończenie naszej dyskusji. Wszystkim państwu dziękuję za telefony, za opinie. Chcę państwu przedstawić wyniki niedawnego sondażu CBOS-u. Prawie połowa Polaków, 46%, uważa, że policja i inne służby, ABW, CBA, powinny mieć ułatwiony dostęp do danych internetowych po to, by skuteczniej walczyć z przestępczością i jej zapobiegać. Tak wynika z sondażu CBOS-u. Zdaniem 30% badanych, służby te powinny mieć utrudniony, ograniczony dostęp do informacji na temat tego, co robią użytkownicy internetu, aby chronić prywatność internautów. Około 1/4 respondentów, 24%, wyraża w tej sprawie opinię ambiwalentną lub po prostu nie ma wyrobionego zdania. Według CBOS-u poglądy w tej sprawie najsilniej różnicuje wiek za ograniczonymi możliwościami inwigilacji z aktywności użytkowników online przez policję i inne służby. Zauważalnie częściej opowiadają się młodsi badani, zwłaszcza mający od 18 do 24 lat, którzy jako jedna z nielicznych grup podzielają to stanowisko częściej niż stanowisko przeciwne. Tyle jeśli chodzi o wyniki sondażu CBOS-u. Dziękuję państwu za dyskusję. Tymczasem za kilka minut kolejna nasza propozycja programowa.
Dziś w Polskim Radiu PIK.
A zapraszam na nią Adriana Andrzejewska.
Dzień dobry. Dziś przyjrzymy się oświadczeniom majątkowym radnych, bo jak tak się na niektóre patrzy, można stwierdzić, że jeżeli kupować nieruchomości, to tylko od radnych, bo są po prostu w tak atrakcyjnych cenach, że aż trudno w to uwierzyć, więc postanowiłam przyjrzeć się temu, dlaczego niektórzy radni tak nisko wyceniają swój majątek, a z drugiej strony, czy ktoś w ogóle sprawdza to, właśnie te kwoty, które radni podają, czy to weryfikuje, czy po prostu oni podają te kwoty i tak to już zostaje. No i tą sprawą się zajęłam, tej sprawie się przyglądałam.
Tyle tytułem zapowiedzi. Bliżej życia to już za kilka minut. Proszę pozostać z nami z Polskim Radiem PIK. Tymczasem ja mówię Państwu do usłyszenia. Irena Sanger, kłaniam się.